Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Maj, kocham ten kraj. Jesteśmy w czasie, chwilę po świętowaniu 2 i 3 maja, bardzo polskich właśnie świąt i bardzo też dla nas ważnych i istotnych, bardzo kojarzący nam się właśnie z Polską, z patriotyzmem, z polską flagą, ale o tym za chwilę więcej, bo dzisiejsi nasi goście będą wspólnie razem ze mną nawiązywać do tych świąt, ale nie tylko, bo moimi Państwa gośćmi są dzisiaj członkowie Młodzieży Wszechpolskiej. Nikola Krępa, aktualnie prezes Koła Młodzieży Wszechpolskiej w Zielonej Górze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Karolina Ladra, członek Młodzieży Wszechpolskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dwie panie dzisiaj ze mną w studio, wprawdzie przez telefon, wszystko zdalnie, dla bezpieczeństwa oczywiście i też ten koronawirus, tegoroczne obchody, ale i nie tylko, trochę nam pokrzyżował, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie właśnie porozmawiać o tym, jak patriotyzm krzewić. Flagi zawisły, bo 2 maja to oczywiście święto flagi państwowej, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest okazja również do tego, aby o tym porozmawiać. Porozmawiać z wami, młodymi ludźmi, jak i czym dla was jest, są symbole narodowe, flaga, godło, hymn państwowy. Wiele elementów takiej tożsamości naszej narodowej, naszej polskiej, które towarzyszą nam od młodości. Pytanie tylko, czy młodzi ludzie zwracają tak na nie uwagę i czym teraz patriotyzm może się wyrażać w XXI wieku, Anno Domini 2020? To pytanie do pań. Może zacznie Karolina. Zacznijmy od Karoliny.
No to powiem tak, jeżeli chodzi o nasze środowisko, to flaga czy same symbole, znaki narodowe są bardzo ważne. Tutaj jako taką ciekawostkę dodam, ponieważ swoją działalność zaczynałam na Dolnym Śląsku, gdzie mieliśmy też, jeżeli chodzi o naszą działalność, mocno wyakcentowaną działalność kresową, będąc w kontakcie z naszymi rodakami na Kresach. I zawsze na początku maja wysyłaliśmy flagi polskie na właśnie tak zwane Kresy Wschodnie, żeby w ramach akcji Polska Flaga w Polskim Domu, aby nasi rodacy też mogli świętować te święta, nie tylko w sumie święta majowe, ale również wszelkie inne święta narodowe pod znakiem polskiej flagi.
Ta flaga w wielu domach wywieszona. Młodzież Wszechpolska również dba o to, aby w tym czasie patriotycznym o tych sprawach również rozmawiać. Ja zapytam na początek jeszcze, zanim o tym wszystkim innym, to chciałem zapytać o wasze spotkania, bo z tego co wiem, gdy spotykacie się, to macie okazję właśnie do rozmawiania na takie tematy, ale teraz koronawirus trochę krzyżuje szyki. Czy Młodzież Wszechpolska mimo koronawirusa jest w stanie się spotykać w jakiś sposób zdalnie?
Tak, Wszechpolacy nigdy nie pozostają bierni, dlatego też prowadzimy zdalne spotkania na platformach komunikacyjnych, by dalej stawiać przede wszystkim na nasze samodoskonalenie. Dlatego też nierozerwalnym elementem naszych cotygodniowych formacyjnych spotkań jest referat i żywa dyskusja na obecne istotne tematy w życiu naszego narodu.
Referat o fladze przed wami, za wami?
Przed nami.
Jeszcze przed wami, dobrze. Więc nie dopytuję, jakie wnioski i jakie rozmowy. Choć was obie zapytam w takim razie, czym dla was jest? Dla was młodych ludzi jest flaga Rzeczypospolitej, symbole narodowe i czy wy przykładacie do nich taką istotną wagę i czy potrzeba w ogóle przywiązywać do tego tak mocną wagę? No właśnie, czy my powinniśmy wszyscy wieszać te flagi, eksponować, obnosić się, niektórzy mówią z nimi. Właściwie przy takich wydarzeniach sportowych bardzo dużo, jeżeli gra polska reprezentacja chociażby albo ma grać, to często te flagi też pojawiają się w miejscach, a niektórzy na przykład mają w domach wywieszoną przez cały rok, tu jest właśnie Polska, taką flagę. Czy to nie jest aby czasem na wyrost takie, a może tylko na pokaz, takie obnoszenie się z flagą Polski, z symbolami narodowymi według was? To zacznie Nikola może.
No to przede wszystkim dla mnie nasze barwy narodowe, czyli biel i czerwień, godło, hymn, są bardzo ważnym symbolem, który pomaga nam rozwijać naszą tożsamość narodową, która dzisiaj w dobie globalizacji i kosmopolityzmu może zostać zachwiana przez różnego rodzaju sytuacje czy też media. Ponadto mam korzenie kresowe. Moi przodkowie ginęli za barwy narodowe po to, bym ja dzisiaj mogła żyć w wolnym kraju. Wieszanie flagi jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem. Tak naprawdę wisi u mnie przez cały rok. Zawsze zadbana, wyprasowana, by reprezentowała dumę z tego, że jestem Polakiem, że jestem Polką i że mogę żyć dzisiaj tutaj, gdzie jestem.
A ty, Karolina, dla ciebie czym jest flaga?
Dla mnie flaga też, postaram się w jakiś sposób nie powtórzyć się za Nikolą, jest przede wszystkim takim zewnętrznym znakiem, symbolem przywiązania do Polski, miłością do Polski, czymś stałym, bo tak jak na przełomie naszej historii przykładowo same granice państwa się zmieniały, czy to w wyniku rozbiorów, czy w wyniku II wojny światowej, a flaga czy godło jest czymś stałym, czymś, co się nie zmienia. I też krótko porównam, tak samo jak obrączka jest symbolem, znakiem małżeństwa, tak samo widocznym, tak samo flaga czy godło jest widocznym znakiem miłości do Polski, czyli czymś, co powinno być jednak ważne i co powinno być obdarzone szacunkiem i czcią.
Bardzo ładne porównanie, a ja wrócę też do tego, co mówiła Nikola. Mówiłaś o globalizacji. 2 maja to też Dzień Polonii i Polaków za granicą. No i tej Polonii Polaków miliony za naszą granicą. Dzięki globalizacji też można chociażby Radia Zachód słuchać za granicą. Może są takie osoby, do których dociera ten głos. Czy wy macie takie też doświadczenia z rodzina, może ze swoich rówieśników albo osób, które znacie, które przebywają poza granicami Polski? To święto dla nich jest ważne, a może inaczej, czy oni dalej utożsamiają się z Polską, czy pamiętają o Polsce, czy polska flaga jest jeszcze dla nich ważna? Widzicie to? Jakoś to oceniacie, Karolina? Masz takie osoby, które znasz, które wyjechały za chlebem, że tak powiem, za granicę?
Powiem tak, osobiście nikogo takiego nie znam. Ale też tak jak właśnie nawiązywałam do naszego dolnośląskiego przywiązania do kresów, czy to przy okazji jakichś świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, zawsze staraliśmy się ręcznie przygotowywać kartki świadczące o naszej pamięci względem osób, które tam mieszkają. I koledzy, którzy je zawozili, to zawsze dzielili się relacjami, zdjęciami, czy krótkimi filmikami, gdzie to nie było zwykłym przekazaniem kartki, tak jak teraz po prostu dostajemy kartkę, może się tam uśmiechniemy i ją odstawimy na półkę, ale tam były jednak emocje, tam były wzruszenia, tam się pojawiały łzy, czyli takie silna więź emocjonalna, mimo że są, mówiąc brzydko, wyrzuceni poza nasze granice fizycznie, ale mimo wszystko cały czas duchowo są Polakami i są częścią naszego narodu.
No Nikola, wspomniałeś, że masz kresowe pochodzenie, czyli twoi dziadkowie, twoi krewni pochodzili z tamtych stron. Teraz to już nie jest Polska, wielu ludzi tam pozostało, prawda?
Tak, ja mogę podać nawet przykład naszego kolegi organizacyjnego z Poznania, którego zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam. Urodził się na Ukrainie, jednak miał pradziadków Polaków, którzy pozostawili których pozostawiono właśnie na tamtych terenach. Dzisiaj kolega mieszka akurat w Polsce. Jego prarzadkom nie udało się przedostać na tereny Polski, gdy już granice zostały przesunięte. On urodził się na Ukrainie, wychowywał się tam. Jednak powrócił tak naprawdę do swojej ojczyzny, do swoich korzeni, jakimi jest właśnie Polska.
A było, no właśnie, to jest też tak z potrzeby serca, z tego, że Polska jest jego domem, który gdzieś w którymś pokoleniu dopiero zakwita, tak? Bo tak jak wspomniałeś, rodzony na Ukrainie chłopak.
Tak, w sensie z tego, co ja wiem, no to kolega bardzo poczuwa się jako Polak. Pamięta o swoich korzeniach i tak naprawdę nie traktuje Ukrainy jako swojej ojczyzny, jako swojego państwa. Było to dla niego tak naprawdę chyba przejściowym etapem w życiu.
Dobrze, zostawmy na chwilę ten temat, bo jeszcze wczoraj świętowaliśmy święto narodowe 3 maja, polskie święto państwowe, które jeszcze całkiem niedawno, do 1989 roku, nie było świętem narodowym, bo komuniści znieśli to święto i flagi, o których dzisiaj mówimy, były ściągane zaraz po 1 maja po to, żeby nie świętować tego święta.
To w tym temacie chyba szerzej Karolina, bo to ona się tak jakby bardziej w tym orientuje.
To ja może właśnie...
Przypomina nam to święto.
Tak, pokrótce przypomnę ogólnie, jakie to jest święto. Więc w dniu wczorajszym obchodziliśmy już 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która miała moc prawną, tak to nazwijmy, od 3 maja 1791 roku do 23 listopada 1793, czyli na dobrą sprawę nieco ponad 2 lata. Pokrótce 11 artykułów Konstytucji wprowadzało w trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto. Co ciekawe, też nadal rok po uchwaleniu Konstytucji Sejm Wielki wciąż obradował, uchwalając kolejne ustawy budujące nowy ustrój. Jednakże w tym samym czasie w miasteczku Targowice zbierali się magnaci dążący wraz z Katarzyną II do obalenia nowego ustroju, po czym po kilku miesiącach udało im się przyjąć władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego. I tutaj sama konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. I odniesienia do Konstytucji 3 maja znajdowały się w Konstytucji Księstwa Warszawskiego i w 1815 roku, nadając Konstytucję Królestwu Polskiemu, sam car Aleksander I sugerował, że odwołuje się do wspomnianej ustawy. Chcę jednak zauważyć, że jako Młodzież Wszechpolska jesteśmy organizacją, która opiera się na wartościach katolickich i nie zapominamy, że 3 maja również obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które to wydarzenie nawiązuje do ślubów lwowskich Jana Kazimierza, które miały miejsce 135 lat przed uchwaleniem Konstytucji, czyli w roku 1656, kiedy to król Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej w obecności biskupów, książąt i szlachty poddał pod opiekę Maryi Polskę i ustanowił ją królową korony polskiej. I w ten sam sposób obiecał szerzyć jej kult, sprawiedliwie rządzić i również dbać o stan chłopski. I samo wydarzenie było, że bezpośrednią przyczyną tego wydarzenia był potop szwedzki, gdzie tutaj mamy też wydarzenie obrony Jasnej Góry w 1965 roku, gdzie przez 40 dni około 250 obrońców odpierało ataki 3000 armii szwedzkich najemników, którzy nie potrafili zdobyć klasztoru nawet po sprowadzeniu ciężkich armat i dopiero 27 grudnia odstąpili od murów. przez co właśnie szybko rozeszła się wieść o cudownym wstawiennictwie Matki Bożej Częstochowskiej, która obroniła święte miejsce.
No i tak, przypomniałaś nam dużą, ważną historię, która też wspomina o chrześcijańskich korzeniach nie tylko naszego kraju, ale pewnie i można by to rozszerzać na Europę. Ale to na chwileczkę zostawmy, wróćmy do Polski. I o to święto najpierw przypomniałaś nam, czym ono jest, czyli przypomniałaś też drugi jego wymiar, 3 maja, to wrócę do pytania. Co ona dla was oznacza? Czym ona dla was jest? Co ona wam przypomina? Do czego nawiązuje? Tak próbuję nakierować też tym pytaniem na to, co ona w dzisiejszych czasach może oznaczać dla nas wszystkich, młodych i dorosłych.
Czy też Konstytucja 3 maja jest jakby taką, no nie wiem, nazwijmy to podstawą wszelkich jakichś ustaw, czy chociażby tutaj mamy ten trójpodział władzy, do którego się odwołujemy. Też może stanowił, tak jak już powiedziałam, symbol dążenia do odrodzenia narodu polskiego. Był tak jakby nadzieją na odzyskanie tej niepodległości przed pierwszym rozbiorem. Może też był taką próbą ochrony przed byciem zniewolonym przez Rosję, Prusy. Mimo wszystko jednak nie uchroniło przed tym drugim rozbiorem. Jednakże, tak jak już też wspomniałam, w dalszym ciągu magnaci wraz z Katarzyną, z starycą Katarzyną II, w dalszym ciągu dążyli do obalenia nowego ustroju i po tym, jak udało im się zdobyć władzę, był to moment rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczypospolitej.
Nikola, ty jak postrzegasz to święto w dziś? Mija bardzo wiele czasu, już te daty wszystkie nam tutaj przedstawiła Karolina, a młodzi ludzie często tą historię traktują jako właśnie takie coś odległego, co było, co właściwie nie ma nawiązania do dzisiejszej rzeczywistości, bo wtedy zupełnie inaczej się funkcjonowało, zupełnie inne było otoczenie, też polityczne, społeczne czy gospodarcze. Teraz jest co innego. Czy to w ogóle te wydarzenia z tamtych lat, ta konstytucja, te jej zapisy też, one coś mogą dla nas znaczyć w współczesności?
No, przede wszystkim ja bardzo lubię powtarzać, a właściwie parafrazować słowa. Naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości. Dlatego uważam, że bardzo ważne jest zapamiętać o tym, co budowało nasz naród, nasze państwo. Konstytucja 3 maja była zwieńczeniem wysiłku patriotów, którzy chcieli uzdrowić kraj i wyzwolić Polskę spod zależności rosyjskiej. Dzięki właśnie tej konstytucji Rzeczpospolita mogła przetrwać. Zabrakło, z tego co wiem, jedynie solidaryzmu pomiędzy ówczesnymi elitami oraz poczucia odpowiedzialności właśnie tych elit za kraj. Z jednej strony możemy uważać Konfederację Targowicką za zdrajców, ale zastanawiając się nad tym głębiej, trudno się dziwić, że kosmopolici tak postąpili. Ta część elity polskiej, która wtedy zdradziła, nie miała zbyt wiele z polskością wspólnego tak naprawdę. Francuskie peruki, francuskie zwyczaje, niemiecki i francuski język częściej wybrzmiewał z ich ust niż polski. Byli łasi na obce ordery i pochlebstwa zagranicznych dworów. Żyli tak naprawdę w oderwaniu od polskiej rzeczywistości. Nazwałabym nawet tamtą postawę ekofobiczną. I myślę, że powinna być ona lekcją dla kolejnych pokoleń. Częściowo ona została wyciągnięta, jednakże nie pozbyliśmy się tych wad do dziś, co dobrze widać na przykład w stosunku do problemów, jakie powoduje u nas prawodawstwo unijne. Niejeden polski europoseł broni jak lew niszczącego polski przemysłu rolnictwa, prawa unijnego, projektowanego tak naprawdę w niemieckich gabinetach. Ja myślę, że nie możemy zapominać o tym, co działo się przed wprowadzeniem Konstytucji 3 maja i po niej, właśnie po to, by nie powielać błędów, które już wcześniej zostały popełnione.
Bardzo dziękuję Wam za te wypowiedzi, a teraz zróbmy chwilę muzycznej przerwy po to, żeby wrócić do naszej młodzieży. Przypomnę, dzisiaj naszymi gośćmi są członkowie Młodzieży Wszechpolskiej. Zapraszam na chwilę muzyki.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Majowa muzyka, maj i te też piękne widoki za oknami. Słonecznie przywitał nas maj. Teraz oczekiwany nareszcie trochę deszczu. Stare dobre małżeństwo wyśpiewało nam te majowe nuty, a my wszyscy izolowani, trochę w domach pozamykani, nie możemy doświadczać tej pogody tak, jak pewnie byśmy chcieli. Ja przypomnę, moimi Państwa gośćmi są członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, Nikola i Karolina. Powiedzcie, teraz trochę zmienię temat z tych podniosłych i ważnych dla nas wszystkich spraw dotyczących patriotyzmu i świąt narodowych, trochę i też katolickich. Zejdę w mniej takie podniosłe, ale też myślę ważne dla nas wszystkich. Jak Młodzież Wszechpolska, jak wy młodzi radzicie sobie w tym czasie koronawirusa? Dziś trochę zelżały nam te obostrzenia, ale w dalszym ciągu mamy pewnego rodzaju ograniczenia, które powodują, że na przykład nie możemy organizować różnych inicjatyw. Młodzież Wszechpolska też różne pochody, marsze, spotkania organizuje, a teraz no nic z tego. Jak sobie radzicie w tym czasie, Nikola?
No przede wszystkim pozostały nam dalej spotkania cotygodniowe w formie elektronicznej, ale jednak zawsze to jest coś. Poza tym stawiamy na samorozwój jako Wszechpolacy. Cały czas motywujemy się do tego, by rozwijać się, nie pozostawać biernym wobec tego, co się dzieje. Dlatego też angażujemy się w różnego rodzaju akcje, które na celu mają pomóc osobom najbardziej zagrożonym powikłaniom, które może przynieść koronawirus. Chociażby ostatnio organizowaliśmy rekrutację wolontariuszy do akcji Od drzwi do drzwi, której głównym celem właśnie była pomoc osobom starszym oraz tym z grupy podwyższonego ryzyka, by w trudnościach dnia codziennego, jak chociażby pójście do sklepu na zakupy, czy też do apteki po leki, nie pozostawali oni sami. Jesteśmy też w stałym kontakcie z zielonogórskim Caritasem, dzięki czemu w obliczu tej trudnej sytuacji, tak jak już mówiłam, nie pozostajemy bierni wobec potrzeb naszego narodu. Pamiętamy o tym, by w życiu kierować się czynami, nie pustymi frazesami.
To ja na chwilę zatrzymam się przy tej akcji werbowania, to takie może słowo dość niepowszechne, to może inne, do zapraszania młodych ludzi, wolontariuszy do tego, by pomagali innym w czasie, gdy no, mamy sytuację, gdzie mówi się nam, abyśmy pozostawali w izolacji. Wy zapraszacie ludzi do tego, żeby pomagali, żeby stosowali środki ochrony, ale jednak szli do innych, nieśli tą pomoc. Był odzew, ludzie zgłaszali się, mieliście jakieś takie reakcje pozytywne na tą akcję waszą?
Tak, myślę, że na pewno. Z tego co wiem, to dostaliśmy kilka zgłoszeń i jesteśmy z tymi osobami w stałym kontakcie. Poza tym mamy też całkiem sporo grono swoich wolontariuszy z Koła Zielonogórskiego, czy też okolicznych tutaj.
To jeszcze zapytam o tą solidarność społeczną, bo ten czas też no, sprzyja temu, że nie zawsze wszyscy są w stanie dostrzec drugiego człowieka. Początek informacji o pandemii wywołał swego rodzaju też takie reakcje, że ludzie wykopywali wszystko, co się dało, takich długoterminowych, ważnych produktów, często nie zostawiając osobom innym też na półkach tego, aby mogły się zaopatrzyć. A wasze pobudki, dlaczego takie akcje u was są organizowane?
No przede wszystkim z chęci poświęcenia się na rzecz i dobro narodu tak naprawdę. Właściwie to z tej chęci poświęcenia dla narodu i Boga wynika cała nasza działalność. Czerpiemy motywację z źródła nieśmiertelnego i stałego, dzięki temu no, zawsze potrafimy działać i zmotywować się do tego. by zrobić coś dla naszych rodaków.
To jeszcze zapytam, może Karolina tym razem, czy właśnie to, że jesteście zrzeszeni, sformowani w jakiejś organizacji, wspiera tego typu akcje? Ja wiem, że to może takie pytanie dość retoryczne, ale to może inaczej je zadam. Jak pomaga wam to, że jesteście właśnie zorganizowani, niż to, gdybyście musieli każdy indywidualnie na własną rękę się organizować, organizować pomoc dla innych?
Przede wszystkim daje to takie poczucie więzi, zwłaszcza w tym czasie, kiedy wielu z nas, niekoniecznie właśnie osoby, które są zrzeszone w młodzieży, ale ogólnie w całym społeczeństwie często spotykamy się z uczuciem izolacji, tak zwanej kwarantanny, to nam w obrębie organizacji daje to poczucie jedności, też takie poczucie, że mimo wszystko nie jesteśmy sami i chcemy to właśnie chociażby poprzez tak zwane akcje pomocowe, które czy to sami organizujemy, czy w innych miastach, ponieważ to jest akcja nie tylko na terenie Zielonej Góry, ale Wszechpolacy na terenie całego kraju angażują się w różnego rodzaju akcje pomocowe, czy to, które sami organizują, czy przyłączając się między innymi do akcji Caritasu. Daje nam właśnie to poczucie tego, że nie jesteśmy sami. Zdajemy sobie też sprawę, albo bardziej może żywimy nadzieję, że to jest stan przejściowy, że ten czas kiedyś minie i wrócimy do tak zwanego normalnego życia. Jak to normalne życie będzie wyglądało, to tego jeszcze nie wiemy. Ale żeby też nie zaczynać w tym miejscu, w którym skończyliśmy w cudzysłowie, ale żeby po prostu kontynuować to chociażby naszą działalność, czy też zwyczajne ludzkie takie relacje towarzyskie, koleżeńskie, które się między nami oczywiście tworzą. Czyli nie czujemy się w ten sposób sami.
Wspominaliście też, ja pytam o ten czas kwarantanny, ten czas izolacji, wspominaliście też i to sami wywoływałyście same temat wiary, temat Kościoła, temat Boga, a tutaj ta wiara w czasach koronawirusa jest też chyba poddawana pewnego rodzaju próbie, dostępność do sakramentów, czy chociażby wyjście do kościoła, nabożeństwa, Wielki Post, święta, wszystko to za nami i też wielu wiernych ma też tą trudność, jak przeżyć ten czas, gdy nie można, czy nie, gdy nie ma się dostępu do podstawowej wspólnoty też, jaką jest Kościół, czy młody Kościół w waszym przypadku. Jak wy to odbieracie, przeżywacie? Czy to dla was jest też taki czas, kiedy poddawani jesteście swego rodzaju jakiejś próbie? Nikola.
No to przede wszystkim ja nie mam problemu z tym, by pozostać w domu i na przykład obejrzeć transmisję mszy świętej na przykład na komputerze. Codziennie też się modlę, czytam Pismo Święte, więc dalej czuję tą bliskość z Bogiem i wiem, że On jest cały czas obecny w moim życiu, niezależnie od tego, czy sytuacja pozwala mi pójść co niedzielę do kościoła, czy też nie.
A zapytam w takim razie też o to Karolinę. Karolino, czy da się utrzymać w tym trudnym czasie wiarę, pobożność, bo niektórzy w wielu nabożeństwach, no mamy chociażby maj, tak, i nabożeństwa majowe, wiele osób też ma z tym trudność. Zawsze można było sobie w każdym momencie pójść wspólnie się pomodlić, czy we wspólnocie pobyć, a teraz nawet do spowiedzi jest trudność, żeby pójść. Niektórzy mogą mieć z tym jakiś problem, trudność. Jak wy to przeżywacie jako młodzi? Oczywiście nie wypytuję tak o typowo prywatne wasze doświadczenie, bo to nie wszyscy muszą czy chcą się tym dzielić, ale też o obserwację tego, jak to w waszym środowisku wygląda.
To co też już Nikola zauważyła, często są te transmisje w internecie. Powiem chociażby przykładowo na przykładzie swojej parafii. gdzie została już na ten czas zamontowana kamera, która zawsze jest włączona, czy to jest po prostu jakaś zwykła, znaczy zwykła, w cudzysłowie zwykła msza święta, czy nabożeństwo, tak jak właśnie teraz zauważyliśmy, nabożeństwo majowe, że każdy ma możliwość uczestniczenia z domu w takich nabożeństwach. Oczywiście no to dla każdego z nas jest próbą wiary. I też kiedyś jeszcze, nie pamiętam, czy to z lekcji religii, czy z jakiejś książki, zapamiętałam takie zdanie, że często religijność nie idzie w parze z wiarą. I to jest taki test dla nas, czy nasza religijność nie jest pusta, czyli nie opiera się na zewnętrznym przeżywaniu chociażby świąt, które już są za nami, całego Triduum Paschalnego, które jest symbolem tego wszystkiego. I też to w jakimś stopniu było z jednej strony może utrudnione, a z drugiej strony mogło być taką szansą na to, żeby przeżyć to bardziej duchowo, a nie opierać się na zewnętrznych symbolach.
Dobrze, a ja Państwa teraz i Was, drogie Panie, zapraszam na trzecią część naszej audycji. Teraz zróbmy sobie ponownie przerwę muzyczną.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu ponownie w trzeciej części odsłonie naszej audycji. Dziś gościmy Młodzież Wszechpolską i wracamy do czasów Konstytucji 3 maja, również obchodów, które nie mogły się odbywać tak, jak to zazwyczaj bywało. Te obchody Konstytucji 3 maja, 2 maja, Święto Flagi Narodowej Polaków i Polonii Zagranicznej, no ale także te czasy i ten moment, kiedy wspominamy o patriotyzmie, nie mogą chyba nie unikniemy chyba tematów współczesnych, współczesnego patriotyzmu, ale też tego, co dzieje się w Polsce, bo jesteśmy bardzo blisko decyzji o chociażby wyborach prezydenckich, decyzja o terminie wyborów prezydenckich zapewne przed nami najbliższe dni przyniosą nam zapewne jakieś informacje w tejże sprawie. I o tą bieżącą sprawę chciałem Was wypytać, bo wiem, że Młodzież Wszechpolska żywo interesuje się też bieżącą polityką. Wasze zdanie jako młodych ludzi, którzy patrzą, obserwują, zapewne też rozmawiacie w swoich kręgach. Rządzący i opozycja tutaj toczą dość dużą dyskusję na temat tego, w jaki sposób, czy zorganizować wybory prezydenckie. To chyba jedno z pierwszych pytań w tym czasie. Jeśli tak, to w jaki sposób? I czy w ogóle udało się dotrzymać tych terminów konstytucyjnych? Gdy patrzycie na to, co dzieje się, co przychodzi Wam na myśl, albo inaczej zadam pytanie, co Wy byście zrobiły na miejscu rządzących, na miejscu polityków, którzy obecnie no, próbują znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie? Trwa też swego rodzaju nie tylko kryzys taki epidemiologiczny czy gospodarczy, bo też musimy pamiętać o tym, że wielu ludzi nie pracuje, wiele firm nie pracuje i w związku z tym mamy ten kryzys gospodarczy nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na świecie. A z drugiej strony też kryzys polityczny, no bo coś w tej sytuacji trzeba wymyśleć, jakąś decyzję podjąć, jak patrzą na to młodzi ludzie. Kto chciałby zacząć?
Ja mogę zacząć. To tak jeszcze właśnie
Nikola, dodam. Tak? Dobrze słyszę po głosie już.
Karolina. Tak, żeby po prostu też nie było żadnych jakichś niedomówień, rozbieżności, to my jako Młodzież Wszechpolska jesteśmy organizacją społeczną i niepolityczną, a nie polityczną, więc tutaj nasze spostrzeżenia się głównie opierają chociażby o poglądy naszego organizacyjnego kolegi Krzysztofa Bosaka, który kandyduje z ramienia Konfederacji. Ponieważ taka ciekawostka, kolega Krzysztof również działał w Zielonogórskim Kole Młodzieży Wszechpolskiej przez pewien okres. I jako nasz kandydat, jako pierwszy ze wszystkich zgłosił postulat o przełożeniu wyborów. w przeciwieństwie jednak do kandydatów tak zwanej opozycji totalnej nie podjął decyzji o zawieszeniu kampanii i nie rezygnuje ze swojej kandydatury mimo tak zwanej tak ekstremalnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. I wiadomo, że tak jak kolega Krzysztof, byliśmy za tym, żeby te wybory zostały przełożone, ale mimo wszystko uważamy, że warto wziąć udział w wyborach, zagłosować. Przede wszystkim, żeby były zachowane tak zwany reżim sanitarny i żeby te wybory mimo wszystko miały charakter tak zwany tajny i żeby nie dochodziło do tak zwanego fałszowania wyników wyborów.
No tak, tutaj tak zwane albo zwane po prostu tak fałszowanie wyborów to jest coś, co pojawia się w debacie publicznej. Przy głosowaniu, dodajmy, chyba chodziło ci oczywiście o to korespondencyjne głosowanie, że tutaj mogą być jakieś niedomówienia według was, tak?
Tak, obawiamy się, że po prostu w takim głosowaniu może dojść do jakichś nieprawidłowości. Ale tak jak powiedziałam, jesteśmy organizacją społeczną i niepolityczną, więc to tak się bardziej opieramy
Na swoich spostrzeżeniach, na swoich przemyśleniach, tak, a nie
tak,
na przekazie
tak,
partyjnym, krótko mówiąc.
Tak, na swojej też intuicji, którą mamy wytworzoną właśnie dzięki formacji w Młodzieży Wszechpolskiej.
No dobrze, Nikola, ciebie jeszcze zapytam o te sprawy wyborów. Co, bo też obserwujesz... Bo wiele głosów jest przeróżnych od tego, że gdyby te wybory się odbyły, to część osób uzna, że ten mandat prezydencki nie będzie. Oczywiście mówię o tej, gdyby na przykład wygrał obecnie urzędujący prezydent, część głosów opozycji już, czy opozycyjnych polityków, czy też niektórych mediów podnosi, że ten mandat prezydenta byłby bardzo niepewny czy słaby, bo byłyby kwestionowane ten czas przeprowadzenia wyborów. Z drugiej strony, gdyby wybory odłożyć, to pytanie na kiedy, na jak długo. Trudne to wyzwanie chyba przed tymi, którzy mają decydować w tej sprawie.
No to przede wszystkim ja zgadzam się z opinią koleżanki, która mówiła przede mną o tym, że wybory powinny zostać przełożone, bo korespondencyjne czy też nie, tak naprawdę dalej istnieje zagrożenie, jakim jest właśnie koronawirus. Nie za bardzo mam też kompetencje, by wypowiadać się o polityce, bo jednak to nie jest moja najmocniejsza strona. Poza tym staram się, działając w Młodzieży Wszechpolskiej, nie przekładać swoich poglądów politycznych właśnie na działalność tą. Dlatego też wolałabym chyba o tym nie mówić. Jestem za tym, żeby je przełożyć, ale na kiedy, nie wiem.
Dobrze, wywołałeś też ciekawy temat, który na koniec chciałbym od was uzyskać, bo wspomniałaś o tym, że działacie w organizacji. Dzisiaj mamy dwie panie z Młodzieży Wszechpolskiej. Żeńska strona Młodzieży Wszechpolskiej dziś reprezentuje nam koło. Nie tyle w nielicznym gronie, ponieważ nie mogłyście przyjść w większym gronie, tylko z racji ograniczeń technicznych możemy jednocześnie się połączyć z dwiema osobami, więc dziś dwie panie, to zapytam was trochę o to właśnie spojrzenie na sprawy społeczne i spojrzenie na sprawy polityczne. Nawet patrząc po polskim Sejmie, tam większość panów, a czy dla pań może być polityka, sprawy społeczne mogą być rzeczami, którymi warto się zainteresować. Jak widać, wy takich tematów nie unikacie. I pytanie, czy warto w ogóle takimi sprawami się zajmować? Czy to wam przynosi jakąkolwiek satysfakcję, czy robicie to bardziej z obowiązku?
Znaczy,
Karoliny, może zacznę.
Wiadomo, sama działalność Młodzieży Wszechpolskiej jest czymś dobrowolnym, więc to, co robimy, robimy mówiąc kolokwialnie, z dobrych chęci. Czy no to nam daje to satysfakcję? No na pewno w jakimś stopniu daje nam satysfakcję, daje nam radość szczenienia czegoś dla narodu, czy też to, tak jak wcześniej powiedziałam przy temacie epidemii koronawirusa, daje nam też poczucie takiej jedności, że są ludzie, którzy mówiąc kolokwialnie sloganem, myślą podobnie jak my. Przez to tworzą się te, nie tylko Grupa Młodzieży Wszechpolskiej, czy wszelkie innego rodzaju grupy, zrzeszają ludzi czymś, co nas łączy. A czy kobiety się powinny interesować polityką i sprawami społecznymi, co na dobrą sprawę według mnie leży w zakresie zainteresowań każdego z nas. Tak samo można to odnieść do mężczyzn. Nas w jakimś stopniu interesuje może właśnie bardziej ta działalność społeczna niż polityczna, ale też chcemy być na bieżąco z tym, co się dzieje w Polsce. Nie chcemy być poddani różnego rodzaju właśnie jakimś frazesom, sloganom, które są nam, mówiąc w cudzysłowie, serwowane, ale też w jakimś, mieć taki swój ogląd, swoje przemyślenia na temat różnych sytuacji, które mają miejsce w danym czasie w naszej ojczyźnie, czy chociażby lokalnie.
Do tego, co dodałem, to jeszcze dodam sprawę młodości. Czy młodzi ludzie też powinni takimi sprawami się interesować? Przecież są pasje, zainteresowania, lekcje, a wy tu jeszcze proponujecie spotkania, analizę, wracanie do historii. Czy to może przynieść młodemu człowiekowi coś? On często mówi, co ja z tego będę miał. Nikola, a ty co z tego masz?
No, ja przede wszystkim chodzę do bardzo dobrego liceum i łączę to również z działalnością w Młodzieży Wszechpolskiej, więc nie widzę tutaj jakichś problemów, by działać. Co przede wszystkim dało mi MW, to możliwość swobodnego wypowiadania swoich myśli. Kiedyś bardzo stresowałam się przed przemowami publicznymi, przed występami i tak dalej. Ja dzisiaj robię to w miarę swobodnie i nie boję się zabrać głosu w dyskusji.
Czyli jest umiejętność, która nawet teraz w radio może być wykorzystywana do tego, by sobie dobrze radzić, prawda?
Dokładnie tak. Mówię teraz swobodnie, nie boję się, nie odczuwam jakiejś tremy czy też stresu, a wcześniej zapewne siedziałabym cicho i starałabym się mówić jak najmniej.
No to zapewne będzie jeszcze okazja do tego, żeby z tych umiejętności skorzystać, ale na dziś musimy już kończyć, bo czas naszej audycji dobiega końca. Bardzo dziękuję Wam, drogie panie, za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą audycję, a przypomnę tylko moimi państwa gośćmi. Dziś były Nikola Krępa, prezes Koła Młodzieży Wszechpolskiej w Zielonej Górze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Karolina Ladra, członek Młodzieży Wszechpolskiej.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Dla Państwa audycję realizował Hubert Pietroński, a ja zapraszam na kolejną Strefę Młodych już w przyszły poniedziałek po godzinie 20. Do usłyszenia.
Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.